Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trzęsienia ziemi, spotkania z niezwykłymi zwierzętami oraz mieszkającymi na Molukach kanibalami. O tej barwnej stronie misjonarskiej posługi świętego Franciszka Ksawerego opowiadać będzie ojciec Adam Wolanin. Z kolei o przygotowaniach do przyjęcia pieszych pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę i wymiarze tegorocznego pielgrzymowania Izabela Tyras rozmawiać będzie z przeorem jasnogórskiego klasztoru ojcem Bogdanem Waliczkiem. I tą właśnie rozmową rozpoczynamy nasz piątkowy magazyn.
W jaki sposób, ojcze, Jasna Góra przygotowuje się do przyjęcia tej ponad 100-tysięcznej rzeszy odprawiających rekolekcje w drodze?
Jasna Góra przygotowuje się przez cały rok na przyjęcie tych, którzy pielgrzymują tutaj, idą pieszo do Matki Bożej w tych miesiącach wakacyjnych, bo przez cały rok modlimy się w intencji wszystkich pielgrzymów, wszystkich dobrodziejów jasnogórskiego sanktuarium. Polecamy tych wszystkich, którzy nas o modlitwę proszą, którym modlitwę obiecaliśmy, a to przede wszystkim są właśnie pątnicy jasnogórscy. Niemniej jednak ta modlitwa jest bardziej intensywna w czasie sezonu, że tak powiem, sezonu, to znaczy w miesiącu lipcu i w sierpniu. Co bardzo istotne, chcemy służyć, tak, służyliśmy w konfesjonale poprzez przyjmowanie wyznania w sakramencie pokuty. To bardzo ważny przecież etap w naszej duchowej odnowie, w duchowej przemianie, więc Jasna Góra nazwana przez Wielkiego Sługę Bożego Jana Pawła II konfesjonałem narodu jest w tym czasie szczególnie konfesjonałem obleganym i dobrze, że tak jest. To jest wielkie błogosławieństwo i wielki charyzmat tego miejsca. Konfesjonał oczywiście sam to za mało, chociaż to bardzo ważne, bo tam się dokonuje przemiana ludzkiego serca, tam się dokonuje nawrócenie, ale żeby człowieka doprowadzić do takiego przeżycia, do takiej głębi, potrzebne jest głoszenie Słowa Bożego. I Słowo Boże na Jasnej Górze, można powiedzieć, jest głoszone, jest rozdzielane w obfitości, ponieważ każda prawie Eucharystia, czy w dzień powszedni, czy w niedzielę, zawsze jest wypełniona Słowem Bożym. To Słowo Boże otwiera przestrzenie serca, przestrzenie naszej duszy, żebyśmy mogli w blasku tejże prawdy Bożej, Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, zobaczyć siebie. W głoszeniu Słowa Bożego wspierają nas niejako apele jasnogórskie, które także stają się taką małą formą ambony jasnogórskiej, kiedy skierowujemy swoje rozważanie do Matki Najświętszej i prosimy ją o pomoc, orędownictwo i wstawiennictwo. Wtedy także zastanawiamy się nad treściami naszego życia. Przychodzimy tutaj po to, żeby z nią się spotkać, ale także usłyszeć: zróbcie wszystko, co mój Syn wam powie. To bardzo ważne wezwanie, bardzo ważne zadanie dla każdego z nas. Więc apele jasnogórskie są czasem takiego duchowego otwarcia i duchowego powierzenia się Maryi i razem z pielgrzymami, bo wiemy, że apel jasnogórski jest także odprawiany w czasie pielgrzymki, w poszczególne dni, które są jak etapy tego zbliżania się do jasnogórskiego sanktuarium. Chcemy przeżywać ze wszystkimi ten czas szczególnego zawierzenia. W tym roku szczególnym, jakim jest rok jubileuszowy 350-lecia ślubów królewskich Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej i 50-lecie jasnogórskich ślubów narodu, są prowadzone rozważania, medytacje dotyczące treści ślubów, które są taką konkretyzacją właściwie Ewangelii, dobrej nowiny. Prymas Wyszyński, sługa Boży, taki miał przecież cel, żeby odnowić nasze życie, życie moralne, życie społeczne, życie narodowe, żeby te treści ewangeliczne przeniknęły tę codzienność, tak często bardzo pogmatwaną i tak często właśnie gdzieś jakoś pogubioną w nas. Ja myślę, że te rozważania i procesje i wszelkiego rodzaju formy pobożności, które tutaj proponujemy, mają jeszcze bardziej zatrzymać człowieka, współczesnego człowieka, który jako pielgrzym przychodzi tutaj, żeby w tej pielgrzymce życia, która jest obrazowana przez ten fragment niemalże życia, jakim jest te kilka dni, zobaczyć właśnie konieczność zaproszenia Pana Boga, konieczność spotkania się z Matką Najświętszą, z tą przewodniczką w pielgrzymce wiary, jak o niej tutaj pięknie mówił Jan Paweł II. Zapraszamy więc wszystkich, bo to nasze dzisiejsze spotkanie jest takim swoistym zaproszeniem do pielgrzymowania na tych wszelakich tutaj etapach, odcinkach z różnych stron Polski i rozważania Bożego Słowa, rozważania ślubów jasnogórskich, ale także zapraszamy do tego duchowego pielgrzymowania razem z nami podczas tych poszczególnych dni, zwłaszcza przed 15 sierpnia, kiedy to będziemy się przygotowywać do tego wielkiego odpustu, pierwszego wielkiego odpustu sierpniowego na Jasnej Górze. W tym czasie pielgrzymkowym, kiedy jest nas tutaj wiele na Jasnej Górze i myślę o Paulinach i pielgrzymach.
To są te przygotowania duchowe, ale są i także te zewnętrzne przygotowanie Jasnej Góry do przyjęcia tak dużej liczby pielgrzymów.
Jasna Góra jest otwarta duchowo na spotkanie ze wszystkimi pielgrzymami, ale także i otwarte są wszystkie bramy i te bramy zapraszają przez cały dzień. One są nawet trochę w tym czasie pielgrzymkowym, w czasie tak zwanym sezonowym, otwarte jeszcze dłużej. Jak są czuwania, to są prawie otwarte przez całą noc, do białego rana. Takim stałym zaproszeniem jest również hasło, które zostało wypisane na jasnogórskim szczycie, na murach Jasnej Góry, że witamy serdecznie wszystkich pielgrzymów. No i oczywiście hasło tego rocznej pielgrzymki papieża Benedykta XVI, trochę ubogacone o charyzmat miejsca. Jasna Góra wita pielgrzymów, ale także trwajcie mocni w wierze z Maryją. Oczywiście na ten czas oddajemy wszystko, co tutaj mamy, a więc i muzea, i arsenał, bastion Świętego Rocha, gdzie są zgromadzone zabytki z całej historii jasnogórskiej. I Jasnogórskie Centrum Informacji oferuje oprowadzanie w przeróżnych językach. Tych grup jest bardzo dużo, bo przecież wiemy, że to nie tylko grupy z Polski, ale mnóstwo grup zagranicznych. W ubiegłym roku, o ile dobrze pamiętam, oprowadzaliśmy prawie, że w 19 językach będą te instytucje jasnogórskie służyć. Dom Pielgrzyma jest otwarty, bary przy Domu Pielgrzyma, klaromontany. To wszystko ma służyć również temu pokrzepieniu fizycznemu.
Możemy podać pewne cechy wspólne pieszych pielgrzymek, które podążają na Jasną Górę i które już przybyły. Jaki wymiar ma, zdaniem ojca, tegoroczne pielgrzymowanie?
Pielgrzymowanie zawsze ma formę takich rekolekcji w drodze i to jest piękne i to ludzie sobie bardzo cenią. Pielgrzymi, którzy tutaj przybywają, zawsze, prawie zawsze używają tego słowa, że były to rekolekcje, ponieważ jest możliwość uczestniczenia codziennie w Eucharystii, co jest bardzo ważne. Jest możliwość, okazja skorzystania z sakramentu pokuty. Także są konferencje. W tym roku te konferencje będą w większości, na pewno pielgrzymek, jeśli nie we wszystkich, bo wiadomo, rok 50-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu tutaj nas jakoś obliguje do tego, żeby przeżywać te treści wynikające bezpośrednio z tego wielkiego zawierzenia, tego wezwania, bo to jest i zawierzenie narodu polskiego, właściwie ślubowanie jest jakimś zawierzeniem, powierzeniem się Matce Bożej i te konferencje będą oparte na pewno na poszczególnych rotach Jasnogórskich Ślubów Narodu. Tych treści dostarcza pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI, to trwajcie mocni w wierze jest także zachętą do takiego przeżywania ślubów, bo kto wytrwa w ślubach, kto realizuje śluby, kto podejmuje to królowo Polski, przyrzekamy w swoim własnym życiu, tej swojej codzienności w zasadzie, modli się o to, by trwać w wierze. I to jest takie wielkie wezwanie i zachęta Ojca Świętego, który nie tylko ustanowił te słowa hasłem pielgrzymki, ale także jakimś szczególnym zadaniem dla nas. Oczywiście koncentruje nas modlitwa wokół osoby sługi Bożego Jana Pawła II. Tu na Jasnej Górze w każdą sobotę urządzamy procesję do pomnika papieża, pomnika znajdującego się na bastionie Świętej Trójcy, gdzie modlimy się o beatyfikację papieża Jana Pawła II. Wszyscy na tę beatyfikację z nadzieją, z niecierpliwością może nawet czekamy, żeby mieć takiego orędownika. Już się przecież modlimy za jego pośrednictwem. I także mam nadzieję i myślę, że podczas pielgrzymek pieszych pątnicy modlą się właśnie o beatyfikację Jana Pawła II. Ten wymiar pewnie towarzyszy wszystkim. Słyszymy o tym właśnie takim potrójnym wymiarze i chcemy, żeby tak przeżywać w tym roku to spotkanie w tej wspólnocie pielgrzymkowej i tutaj przed Matką Bożą na Jasnej Górze.
Tradycyjnie uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się już w Wigilię tego święta. Wtedy przybywa największa rzesza pielgrzymów, w tym pielgrzymka warszawska. Tegoroczny odpust będzie o tyle wyjątkowy, że połączony będzie także z 15. rocznicą tych wydarzeń, które miały miejsce w 1991 roku z udziałem Jana Pawła II, a mowa tu o Światowym Dniu Młodzieży, który był na Jasnej Górze. Jak te uroczystości, jak ten odpust będą w tym roku przebiegać?
Wtedy to był to szósty dzień światowy. Cieszymy się, że znowu jest pewne ożywienie i w pielgrzymach, i w tych wszystkich, którzy wtedy czuli się odpowiedzialni za to i teraz, wspominając tamte dni, wspominając tamte przygotowania, także chcą się zaangażować, także chcą się otworzyć na te treści, przepiękne znaki, symbole. I radujemy się bardzo, że przewodniczyć będzie uroczystej mszy świętej o godzinie 20, 14 sierpnia na Jasnej Górze, na Jasnogórskim Szczycie, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Bo ksiądz kardynał zawsze jest dla nas znakiem, takim znakiem obecności Jana Pawła II. To spotkanie będzie okraszone śpiewami, modlitwami, jak już powiedziałem, tymi samymi znakami, które towarzyszyły 15 lat temu młodzieży przychodzącej tutaj do Matki Bożej, ale spotykającej się niemalże w progu sanktuarium jasnogórskiego z Janem Pawłem II, który przyjmował wszystkich otwartymi ramionami, do serca przytulał tę milionową, przeszło milionową rzeszę młodych ludzi. Chcemy to przeżyć, dlatego także serdecznie zapraszam wszystkich młodych ludzi, niech w ten wieczór przyjdą, nawet jeśli nie pielgrzymują pieszo, w sposób taki zorganizowany, gdzieś tam skąd z daleka, niech przyjadą. Powtórzmy to przeżycie. To przeżycie było dla nas bardzo cenne. To Abba, Ojcze, przecież do dzisiaj śpiewamy i cieszymy się, że papież nam pokazał Pana Boga jako dobrego Ojca, jako takiego najlepszego tatusia i że możemy w tej łączności z Ojcem czuć się jedną wspólnotą dzieci Bożych. To było takie wspaniałe doświadczenie, które zostało przeniesione do różnych wspólnot.
A dzień 15 sierpnia, uroczystość?
Uroczystość. Oczywiście zawsze rano o godzinie 8 tradycyjnie jest odprawiana msza święta przez księdza prymasa dla pielgrzymki warszawskiej. Później o godzinie 11 uroczysta suma, której przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w naszej ojczyźnie. Jest to taki dzień również wojskowy, bo jest to dzień Wojska Polskiego, więc oczywiście zapraszamy żołnierzy. Na pewno będzie uroczysty apel, spotkanie takie z Matką Bożą tutaj jako nasze osobiste, swoiste takie zawierzenie, powierzenie naszej ojczyzny, powierzenie tych wszystkich problemów, którymi Polska żyje. Jest to dzień bardzo taki patriotyczny i chcemy, żeby te wartości patriotyczne jakoś przeniknęły w serca, w umysły, zwłaszcza ludzi młodych, którzy nie zawsze czują takie patriotyczne więzi i z Jasną Górą, i między sobą w Polsce. Chcemy przeżywać to w sposób taki bardzo ojczyźniany, narodowy.
Ojcze przeorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Był z nami przeor Jasnej Góry, ojciec Bogdan Waliczek. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do pielgrzymowania.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Niektóre opowiadania Franciszka Ksawerego o Molukach i ich mieszkańcach są niezwykle ciekawe i barwne, choć z pewnością nie wszystkie mają źródło w jego osobistej obserwacji i doświadczeniu. Nie wszystkie też nadają się do upowszechniania, zarówno ze względu na formę pewnych wypowiedzi, jak również ze względu na pewne drażliwe kwestie, które podane są w zbyt surowej formie. Dotyczy to przede wszystkim dwóch poruszonych przez Franciszka tematów – muzułmanów oraz kanibalizmu, czyli ludożerstwa. Jeżeli chodzi o muzułmanów, a przede wszystkim o wyznawaną przez nich religię, czyli islam, to Ksawery nazywa tę religię złą i przewrotną sektą Mahometa. Zdaniem Ksawerego można by ją rychło zniszczyć, gdyby tylko było tam wystarczająco wielu misjonarzy, albowiem ci nowi Maurowie, jak ich często nazywa Franciszek Ksawery, czyli świeżo nawróceni na islam mieszkańcy Moluk, nic absolutnie nie wiedzą o swojej nowej religii. Jeżeli chodzi o kanibalizm, to bez podawania tutaj różnych szczegółów, można jedynie wspomnieć o tym, że są takie wyspy, gdzie mieszkańcy jedzą ciała wrogów zabitych w wojnach między szczepami. Jakkolwiek Ksawery zdawał sobie sprawę z różnych form kanibalizmu praktykowanego na niektórych wyspach Moluk i będąc również świadom tego, że istnieją wśród nich ohydne cielesne występki, o których nie miał nawet odwagi pisać, Pomimo tego był gotów udać się w tamte strony, bo jak pisze w jednym z listów, ludzie tamtejsi chcą zostać chrześcijanami. Franciszek Ksawery bardzo szczegółowo opowiada o krajobrazie i klimatycznych warunkach wysp, na które zamierzał się przedostać w celu głoszenia Chrystusowej Ewangelii. Warto tutaj przytoczyć chociaż fragment jego opowiadania. Bywają tu częste trzęsienia ziemi i podobne poruszenia dna morskiego. Trzęsienia ziemi są dość niepokojące, lecz nie tak złe jak podwodne. Jeżeli się jest na okręcie podczas takiego trzęsienia, wydaje się, że okręt uderzył w skałę. Na wielu z tych wysp znajdują się góry, które wyrzucają z siebie ogień z hukiem większym niż najcięższa artyleria, a wraz z ogniem góry te wyrzucają wielkie masy skał. Wskutek braku kogokolwiek na tych wyspach, kto by opowiadał o mękach piekła, Bóg zezwala samemu piekłu otworzyć się tu dla zawstydzenia niewiernych za ich obrzydliwe występki. Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o jednym ciekawym i zupełnie wyjątkowym zjawisku, o którym opisuje Franciszek Ksawery, jakkolwiek nie dotyczy ono jego misjonarskiej pracy, lecz raczej świata zwierząt. Nasz misjonarz był naocznym świadkiem zjawiska, które opisuje, a niektóre przyrodnicze źródła, zarówno z tamtego okresu, jak i późniejsze, potwierdzają jego autentyczność. A oto, co pisze Ksawery. W ciągu całego mojego życia nigdy nie widziałem tego, co zobaczyłem tutaj. Kozła, który stale daje mleko i regularnie rodzi młode. Ma on tylko jedną sutkę i dziennie wydaje dość mleka, by napełnić duży dzbanek i którym karmi swoje młode. Pewien pan portugalski zabrał go do Indii, aby potem wysłać do Portugalii jako coś zupełnie nieznanego. Ja sam doiłem go własnymi rękami. Inaczej nigdy nie uwierzyłbym temu, uważając to za niemożliwe. Jeżeli chodzi o sprawy związane bezpośrednio z misyjną działalnością Ksawerego, to warto zwrócić szczególną uwagę na niektóre informacje, które nasz misjonarz otrzymał od pewnego portugalskiego kupca, a które dotyczą nie tyle kraju, w którym nasz misjonarz wówczas przebywał, ale raczej Chin, które stały się wkrótce nowym obiektem jego zainteresowania i misjonarskiej pasji. Zarówno powyższe wiadomości o ludziach i przyrodzie wysp moluckich, jak też zasłyszane wieści o Chinach przekazał Franciszek swoim zakonnym współbraciom żyjącym w Europie razem z listem wysłanym 10 maja 1546 roku. Z opowiadań wspomnianego portugalskiego kupca z pewnym wybitnym Chińczykiem z cesarskiego dworu w Pekinie Franciszek Ksawery dowiedział się o żyjącej w chińskich górach grupie ludzi, o których wiadomo było, że nie byli muzułmanami, ale nie bardzo było jeszcze wiadomo, czy byli chrześcijanami, czy też Żydami. Z późniejszych badań dowiadujemy się, że już w pierwszej połowie VII wieku nestoriańscy mnisi z Syrii przedostali się w głąb Chin, a potem w drugiej fali przybyli tam w XI wieku. Chrześcijaństwo wprowadzone do Chin przez wspomnianych nestoriańskich heretyckich mnichów z biegiem czasu tak bardzo się rozmydliło, albo jak mówią niektórzy, rozcieńczyło, że pozostało z niego bardzo niewiele, jedynie parę niezrozumiałych zwyczajów oraz symbol krzyża, co sprawiło, że jego wyznawców nazywano czcicielami krzyża. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że to właśnie o nich opowiedział Ksaweremu wspomniany wcześniej portugalski kupiec.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.